Doktor Dominik Maiński, historyk sztuki, podróżnik, jest dziś gościem Radia Lublin. Dzięki magii radia zabiera nas na wschód, a dokładnie do Azji Centralnej, w której zwiedził pan Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, czyli miejsca, w których jednak Polacy rzadko bywają, a jeśli już, to pewnie z powodu pracy albo wspinaczki wysokogórskiej.
Tak, zgadza się, Góry Pamir w Tadżykistanie. Rzeczywiście tam sporo turystów czy podróżników właściwie bardziej, bo góry są ekstremalne.
A co pana tam przyciągnęło?
No mnie wszystko przyciągnęło, dlatego że ja uwielbiam kraje postkomunistyczne. Jako historyk sztuki zajmuję się też sztuką socjalną, a ten teren jest utkany takimi zabytkami. Więc chyba to, ale to nie tylko. Ja zawsze patrzę na swoje podróże, te wschodnie czy inne, wieloaspektowo. Mnie interesuje chyba przede wszystkim człowiek, a to wszystko za sprawą mojej pierwszej wizyty w najdalszych rejonach Azji, jak do tej pory, czyli w Indochinach kilka lat temu, gdzie w sposób niesłychany, ale urzekł mnie uśmiech azjatycki. Tam ludzie się po prostu inaczej zupełnie uśmiechają. Jest to uśmiech bardzo szczery. Zresztą my zbudowaliśmy pierwszą edycję festiwalu właśnie na bazie tej idei uśmiechu azjatyckiego, uśmiechu mieszkańca. Zresztą pani Dzikowska, która była u nas gościem pierwszej edycji, też budowała swoje wystawy właśnie wokół tej idei. Więc mnie urzeka zachowanie Azjatów, ich otwartość, ich pomoc. To są ludzie niesłychanie pozytywnie ustosunkowani do życia, chociaż mogłoby się wydawać, że pozostanie w nich trauma. Pewnie gdzieś tam głęboko podskórnie ona jest. Mam tutaj na myśli dramaty, które ich spotkały, czyli w Indochinach wojna wietnamska, przecież kilkadziesiąt lat temu, lata 60., więc to jest czas niedawny jeszcze. Albo reżim Czerwonych Kmerów, który spustoszył społeczeństwo totalnie. Natomiast ja mam wrażenie, że oni sobie z tym poradzili w sposób niesłychany, niespodziewany zupełnie. Trochę to lepiej wygląda niż w Europie tutaj. My sobie z przeszłością niekoniecznie tak radzimy dobrze jak oni. Więc ten człowiek jest jakby na początku mojej drogi myślenia w ogóle o swoich podróżach. Druga sprawa to jest niesłychana natura i bardzo zróżnicowana w tym rejonie. Więc mamy tam stepy oczywiście kazachskie, już legendarne, sławne i często zwiedzane przez podróżników. Mamy też jedne z najwyższych gór świata de facto, czyli właśnie Pamir. To są siedmiotysięczniki, także to są naprawdę wysokie wzniesienia, prawie najwyższe na świecie. Mamy pustynię w Uzbekistanie, który może niekoniecznie jest taki atrakcyjny przyrodniczo. On z kolei bardziej zachęca turystów do tego, żeby oglądać zabytki, Buchary, Samarkandy, miejsca niesłychane, więc zawsze to są te trzy elementy. Ludzie, przyroda i dla mnie jako historyka sztuki zabytki też.
Zanim o tych różnych sferach powiemy, to ja zapytam, jak podróżował pan po tych krajach?
No paradoksalnie podróżuje się dobrze, chociaż muszę wspomnieć chyba takie dwa najbardziej ekstremalne momenty, kiedy znaleźliśmy się w dawnej stolicy Kazachstanu, w Almatach, w dawnej Almacie. Wolę używać tej nazwy Almata niż Almaty, bardziej mi się ona podoba. Więc jadąc z lotniska nawet zwykłym autobusem do hostelu na nocleg, jechaliśmy chyba, nie wiem, 80 km na godzinę albo nawet 100 autobusem, który, no była noc, więc nie było tutaj kłopotu większego. Natomiast on się ledwo wyrabiał na zakrętach i tylko nasi kompani tej podróży patrzyli się na nas, jak reagujemy, bo dla nich było to chyba normalne, więc z uśmiechem. To jest jeden taki aspekt, który mi jakby pokazał, że tam to wszystko bardziej swobodnie wygląda. Mieliśmy też taką podróż z Samarkandy do Tadżykistanu. Właściwie nie, inaczej. To było z Pendżakentu. Dużo było tych momentów, więc nie wszystko już teraz dokładnie pamiętam, ale z Pendżakentu jechaliśmy już w Tadżykistanie do Duszanbe. Nie było połączenia typową marszrutką, czyli takim lokalnym busem. Trzeba było wziąć taksówkę, co niekoniecznie było zbyt drogą imprezą. Ale to była taka zbiorcza taksówka. Pamiętam, jechał z nami, no oprócz oczywiście kierowcy, jeszcze jeden człowiek i matka z dzieckiem, która była zaprzyjaźniona z kierowcą właśnie. Proszę pamiętać, że to jest kraj górzysty chyba w 80%, więc tam te serpentyny są naprawdę straszne. Niekoniecznie zabezpieczone odpowiednio. Czasem się wjeżdża w tunel, który absolutnie nie ma żadnego światła. Jeszcze jak dodać do tego wszystkiego mgłę od unoszącego się kurzu, no to tam po prostu widoczność jest żadna. Więc on potrafił rozmawiać przez telefon, prowadzić samochód, palić papierosa. Ryzykował nie tylko swoje własne życie, nasze i tego dziecka z tą matką, więc absolutnie nie było żadnego przejęcia, a już najbardziej chyba dramatycznym momentem było to, jak jechał na czołówkę w tym tunelu, gdzie nic nie było widać, prawie się zderzył z samochodem nadjeżdżającym w sposób właściwy z naprzeciwka. Po zatrzymaniu się, bo się zatrzymali jednak ci dwaj kierowcy, miał pretensje, że w ogóle taka sytuacja zaistniała, że ktoś ma czelność zwracać mu uwagę. Więc ja już nie mówię o tym, że podróż z Astany kazachskiej, ze stolicy do Almat, była w samolocie lokalnej linii Bek Air, no, kiedy rzeczywiście ten samolot nie był w zadowalającym stanie, więc dudnił czy trząsł się w toku całego naszego lotu. Po tym, co już się właściwie nie zdarza w Europie, wszyscy zaczęli bić brawo, więc chyba sukcesem było to, że wylądował. Ale najgorsze jest to, że po powrocie do kraju, już do Polski, za jakieś 2 tygodnie okazało się, że właśnie na tej linii, czyli Astana-Almaty, jeden z samolotów Bek Air rozbił się. Być może był to nasz egzemplarz, więc no, było takich trochę momentów dramatycznych. Podróżuje się bardzo prosto, zresztą każdy jakby z tych krajów w związku ze specyfiką natury jest trochę inny, czyli w Tadżykistanie górzystym nie mamy właściwie w ogóle kolei, a z kolei w płaskim Uzbekistanie, który jest pustynny, mamy bardzo dobre, naprawdę na niesłychanie wysokim poziomie połączenia kolejowe z kolei. Ale wszędzie możliwe są połączenia lokalnym transportem busów, tak zwanych marszrutek, więc tu nie ma kłopotu, natomiast odległości oczywiście są niekiedy trudne jakby w dograniu połączeń, bo między Astaną czy Almatami oczywiście się można dostać samolotem, ale też bardzo fajnym sposobem jest pociąg, no ale on te kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin jednak jedzie, czy trzeba im podróżować.
W komunikacji przydaje się język angielski czy rosyjski?
No nie, angielski raczej rzadko, niestety. No w takich jakby najbardziej turystycznych miejscach to tak, czyli hostele na przykład, ale tam też nie jest prosto. Ja 25 lat temu zakończyłem swoją edukację z języka rosyjskiego, ale okazuje się, że będąc w potrzebie można sobie przypomnieć i całkiem nieźle nawet sobie człowiek radzi, ale absolutnie rosyjski jest potrzebny. Wszyscy mówią oczywiście oprócz swoich własnych lokalnych języków, kazachski, tadżycki, uzbecki i tak dalej, to jednak w związku z tym, że jesteśmy nadal w bloku postsowieckim, więc ci ludzie się językiem rosyjskim posługują, może z wyjątkiem tych najmłodszych, którzy posługują się językami lokalnymi.
Dziś do Azji Centralnej Państwa zabieramy razem z naszym gościem, doktorem Dominikiem Maińskim, a do rozmowy wrócimy po godzinie 14:00.